Nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest Angiostacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiadam w nim, jak pozyskiwać środki na działania, zmniejszać biurokrację i o tym, co jest ważne w Twojej działalności społecznej. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na bloga i stronę podcastową ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Odcinku, który miał być wielką ucztą z okazji 4-lecia nagrywania tej audycji. Dlatego, że 9 listopada 2021 roku wrzuciłam do internetu zwiastun podcastu. Od tego czasu wyprodukowałam 108 odcinków i wtedy, kiedy zaczynałam, nie wiedziałam, że tak to się potoczy, że będzie tak fajnie, że tyle się nauczę. Naprawdę jest to taka niesamowita przygoda. No i chciałam. Ja chcę, ciągle chcę. Tylko ostatnimi czasy coraz trudniej jest mi nagrywać. I to nie bierze się ze złej woli, tylko z tego, że coraz więcej czasu muszę poświęcać na dokumentację zadań w projektach i też na działania projektowe. W toku tego odcinka rozwinę dokładnie, o co mi chodzi, ale ogólna moja refleksja, no bo tak, ja teraz robię taki duży projekt rozwojowy dla organizacji pozarządowych, to są fundusze unijne. Bardzo dużo czasu poświęcam na spotykanie się z organizacjami i na też takie odwiedzanie ich, ale też planowanie strategiczne wspólnie z nimi. I w ramach tego projektu odpowiadam za to, aby przygotować strategię rozwoju organizacji dla tych właśnie organizacji uczestniczących w projekcie. I powiem Wam, że ja chyba jestem takim dobrym przykładem, czy dobrą jednostką występującą w tym naszym trzecim sektorze. Dlatego, że moja ogólna refleksja o stanie sektora jest taka, że on gdzieś się zatkał. W sensie takim, że organizacje w pogoni za tym króliczkiem, w pogoni za pieniędzmi, trochę straciły taką umiejętność bycia sektorem. Już zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Dlatego, że jeżeli mówimy o pieniądzach w sektorze, to najwięcej pieniędzy oczywiście dają projekty jeszcze ciągle. To znaczy są takie organizacje, które z fundraisingu czy z 1,5% uczyniły sprawne maszyny do produkowania środków do życia, ale to są nieliczne jednostki. Większość organizacji pozarządowych żyje z projektów. No a w tych projektach dzieje się coraz gorzej, dlatego że jest coraz więcej różnych wytycznych, różnych wymogów, coraz więcej jakichś takich bezsensownych obowiązków, które trzeba wykonać, aby w ogóle obronić środki, czy pokazać na etapie kontroli, że te środki zostały wydatkowane zgodnie z prawem. Tu oczywiście mówię o tym całym piekielnym dziale zamówień publicznych, ale tak, to jest wszystko super czasochłonne i ta taka koordynacja, bieżączka, zarządzanie powoduje to, że chyba sektor nie ma czasu na takie myślenie o życiu, ale też na kreowanie, na świadome kreowanie tego, jak trzeci sektor pewne rzeczy robi, rozwiązuje. Ja przestałam mieć na to czas, no bo tak, bo z jednej strony robię projekt, odpowiadam za merytoryczne wykonanie działań i to mnie bardzo cieszy, bo ja to po prostu uwielbiam robić, uwielbiam pracować z organizacjami pozarządowymi. No a z drugiej strony jest ta cała sprawozdawczość i co prawda ja teraz trochę się tym mniej zajmuję, ale widzę, ile czasu trzeba poświęcić, aby wypuścić na przykład zamówienie publiczne, aby w sposób prawidłowy wydatkować środki, aby skontaktować się z tym wykonawcą, potem posprawdzać dokumenty, które on dostarczy, a potem jeszcze sprawdzić, czy na pewno, jakby wiecie, wszystkie papierki są na miejscu, czy na pewno nikt nam niczego nie zarzuci. I to jest w ogóle jakiś kosmos. My robimy te zamówienia w oparciu o bazę konkurencyjności i przez to, że idziemy przez bazę, mam kosmiczne oferty za usługi, które powinny być co najmniej dwa razy tańsze. Ja o tym mówiłam na konferencji w Warszawie i jak chcesz posłuchać, to ci podlinkuję całą konferencję, ale ogólnie to są takie informacje, które gdzieś tam nie docierają do decydentów, do władz. Decydenci i władze działają na poziomie tu damy tym 2 miliony, tym damy 3, a tym damy 500 tysięcy, ale tak naprawdę tak mocno skomplikowało się wydatkowanie tych środków, że po prostu sektor się dusi, a niektóre organizacje pozarządowe świadomie nie wchodzą w fundusze unijne, bo one są super skomplikowane i można bardzo mocno dostać po rękach, jeżeli się pewnych rzeczy prawidłowo nie zrobi. Mówię też tutaj na przykład o weryfikacji kwalifikowalności uczestnika, gdzie jeżeli osoba, którą wspierasz, na przykład miała być z Rybnika, a nie jest, no to musisz oddać środki wraz z kosztami pośrednimi, które wydatkowałeś na udział tej osoby w projekcie, no bo ona jest niekwalifikowanym uczestnikiem. No ale Rybnik to jest stosunkowo oczywiste, ale co w sytuacji takiej, kiedy miał ci ktoś donieść zaświadczenie, na przykład o byciu bezrobotnym, on tego nie doniósł, zapomniał, masz oświadczenie, no i w świetle kontroli w dalszym ciągu jest to osoba niekwalifikowana, czyli całą kasę za udział tej osoby w projekcie trzeba oddać. Więc trochę gonimy króliczka, potrzebujemy mieć papier na wszystko, albo nawet na bardziej wszystko, a niektóre organizacje pozarządowe wręcz, to jest dla mnie w ogóle przerażające, robią więcej niż muszą, bo na wypadek gdyby. Ja jednak jestem ten taki uparty osioł, który mówi, że nie musimy czegoś mieć, to nie dajemy, nie robimy, nie produkujemy dodatkowych dokumentów, szkoda papieru, lasy giną. Ale niestety w funduszach unijnych trochę tak się stało, że coraz więcej energii i myśli zużywamy na to, aby zadbać o ten papierologiczny efekt projektu, a nie ten taki istotny. Trochę mnie to przygniotło, dlatego w ostatnim czasie nagrywam mniej. No ale tak, słuchałam ostatnio też podcastu Nie ma biura, czasami słucham odcinków o tym, jak sobie zorganizować pracę, jak to lepiej zrobić, jak to robią korporacje. Mnie też ten temat bardzo mocno ciekawi, dlatego że ja nie mam doświadczenia pracy w korporacji, a uważam, że organizacje pozarządowe w dalszym ciągu bardzo dużo mogą się nauczyć od biznesu, ale tak mądrze nauczyć, bo jakby ślepe postępowanie czy ślepe wdrażanie procedur biznesowych wcale nie jest fajne. Podlinkuję Ci zresztą ten odcinek, bo słucham odcinka o tym, jak wyjść z przepracowania. I to było bardzo ciekawe. Zastanawiam się, czy my jako trzeci sektor, jako organizacje pozarządowe to potrafimy. Ja widzę, ale też czuję, że od czasu do czasu po prostu potrzebuję zrobić sobie taki reset. Czyli jak już gdzieś jest coś za dużo, za daleko, to właśnie słucham sobie albo jakiegoś podcastu na ten temat, na temat produktywności, zarządzania czasem, albo czytam książkę, albo na przykład oglądam jakiś film. I w tym podcaście przypomniano mi o istocie przeglądów tygodnia. To jest taka idea, że raz w tygodniu siadam i planuję, co robię w przyszłym tygodniu. I ja to trochę robię inaczej, dlatego że z jednej strony tak, sprawdzam sobie te wszystkie zadania, planuję, co robię dalej, ale też przede wszystkim ja chyba potrzebuję raz w tygodniu takiego czasu rano, kiedy mogę sobie po prostu pomyśleć o życiu, pomyśleć o tym, co dalej, jakie projekty wymyślić, jak to wszystko zaplanować. W przeciągu ostatniego miesiąca nie miałam takiego czasu. W sensie takim, że była taka duża potrzeba, żeby się umawiać z ludźmi, spotykać z organizacjami, że przez cały miesiąc nie miałam praktycznie ani jednego wolnego poranka na zastanowienie się o tym, co dalej. Dzisiaj mam, dlatego dzisiaj nagrywam. Nie wiem, kiedy znowu będę miała taką możliwość, ale tak już widzę po kalendarzu, że najprawdopodobniej będzie to dopiero po 15 grudnia i mam nadzieję, że to nie tylko u mnie tak wygląda, ale niestety podejrzewam, że te moje nadzieje są płonne i że w większości organizacji pozarządowych tak jest. Ludzie gdzieś biegną, gonią, nie mają czasu i brakuje tego takiego czasu na myślenie, na życie o tym, no dobra, no to co dalej, jak to możemy dalej zrobić. I jak robię te spotkania z organizacjami pozarządowymi, jak zbieram te ich informacje, spotykam się z nimi, to bardzo często oprócz oczywiście merytoryki spotkania, czyli na przykład rozmawiamy o planowaniu strategicznym, albo rozmawiamy o pisaniu projektów, albo rozmawiamy o jakichś innych rzeczach ułatwiających życie, na przykład jak scyfryzować organizację, to ja widzę, że największą wartością tych szkoleń w organizacjach, kiedy są ludzie tylko z jednej organizacji, jest to, że oni od bardzo długiego czasu nie mieli przestrzeni na to, aby się spotkać, siąść i porozmawiać z sobą. I to jest chyba taka największa wartość. Wydaje mi się, że to jest chyba straszne, że ludzie w organizacjach nie mają na to czasu. Na takie luźne rozmawianie o życiu, albo o ideach, albo o konsultacjach społecznych, albo o tym, co się teraz dzieje, albo co chcemy zrobić. Po prostu nie mamy na to czasu. I ja się zastanawiam, dlaczego. Wydaje mi się, że wiem. No bo tak, bo z drugiej strony też jeszcze, jeżeli płacą mi za spotykanie się z ludźmi i zarobienie tych wszystkich rzeczy, no to muszę to robić, tak? To jest mój priorytet życiowy. Może trzeba by było trochę odpuścić albo zrezygnować z części etatu. Nie wiem, zastanowię się jeszcze. No ale ogólnie podsumowując te moje wszystkie wynaturzenia, no to tak, stoimy teraz przed kolejną turą naboru wniosków w Niwie. I ja jestem na etapie czytania regulaminów, ale to, co mnie najbardziej zdenerwowało i bardzo mocno wstrząsnęło mnie tak do głębi, to to, że organizacje pozarządowe, które nie miały przychodu w ostatnich kilku latach minimum 30 tysięcy, nie będą mogły aplikować do dużego FIO. I tak, z jednej strony rozumiem to, że FIO ma być dużym ogólnopolskim rządowym programem, no ale z drugiej strony jakby dla mnie to jest zaprzeczenie idei FIO, bo FIO to były pierwsze takie środki, kiedy organizacje pozarządowe mogły wyjść na szersze wody, mogły zrobić coś więcej, mogły zaplanować coś więcej. Ja zawsze pokazywałam ludziom duże FIO jako taki najbardziej przyjazny sposób na wejście na te ogólnopolskie wody pozyskiwania środków, czyli te organizacje pozarządowe, które miały już jakieś doświadczenie w samorządzie, żeby mogły spróbować, jak to jest, kiedy można dostać więcej pieniędzy. I to, że im to zabrano, jest bardzo niefajne. Tak naprawdę znowu wiąże się to z tym, bo żeby wygenerować 30 tysięcy przychodu z małych dotacji czy z samorządu, to trzeba zrobić kilkanaście projektów. I czyli znowu gonimy króliczka i co prawda o ile te duże organizacje gonią, bo muszą dorobić dokumenty do dużego projektu unijnego, to te małe będą gonić, bo zamiast jednego fajnego, kompleksowego, złożonego projektu będą robiły na przykład 6 projektów po 5 tysięcy złotych, bo tak daje samorząd. Zrobienie 6 projektów po 5 tysięcy albo nawet 5 po 6, toż to wymaga bardzo dużo czasu i energii. I też miałam ostatnio do czynienia z takim klubem seniora. Super ludzie, super ekipa, w ogóle świetne rzeczy robią i widać było też, jak ci ludzie są już zmęczeni tą taką małą kasą, która kapie jak krew z nosa. I prawda też jest taka, że przy projekcie za 6 tysięcy złotych trzeba się tak samo napracować jak przy projekcie za 60. Za 60 można zrobić dużo więcej fajnych rzeczy, ale teraz te małe organizacje pozarządowe, które już jakieś pierwsze doświadczenia finansowe mają, no zabrano im po prostu tą możliwość. Więc jakby pierwsza taka refleksja moja jest taka, że ja bym chciała, tak jak sobie mogę pomarzyć tak rocznicowo, aby sektor gdzieś się zastanowił, aby ludzie z sektora uruchomili taki proces refleksji nad tym, jak bardzo chcą biec i jaki to ma sens. Bo może nie do końca pogoń za unijnymi pieniędzmi czy pogoń za tysiącem małych projektów ma sens. Druga rzecz do przemyślenia w tym takim biegu, w tym takim braku czasu jest to, jak możemy sobie ułatwić życie. Bo ciągle dużo organizacji pozarządowych nie ma czasu na to, aby o tym pomyśleć. A my jako organizacje mamy bardzo dużo fajnych, darmowych narzędzi, z których możemy korzystać. Możemy korzystać z mojej ukochanej Canwy, możemy korzystać z Google for Nonprofit, Microsoft for Nonprofit. Mamy dużo fajnych, darmowych, ciekawych szkoleń, które nie są szkoleniami sprzedażowymi jak w biznesie. I dlaczego tego nie robimy? Nie mamy czasu na to, żeby zerknąć, żeby sprawdzić, żeby się tego nauczyć. No okej, ale jeżeli możemy wygenerować więcej czasu czy więcej przestrzeni na myślenie o życiu, korzystając z narzędzi, a tego nie robimy, chciałabym, aby w sektorze właśnie była taka myśl, czy to, co robię, ma sens, a jeżeli nie ma tego sensu, a muszę to zrobić, to jak mogę sobie to ułatwić? Też zawsze chciałabym, żebyśmy sobie zadawali pytania, po co my tak naprawdę jesteśmy jako sektor, bo wydaje mi się, że to jest super istotne pytanie. Po co jest ten podcast? Ja chciałam, aby ten podcast był rozmową i dialogiem. Nie jest, bo nie mam czasu na to, żeby spotykać i umawiać się z ludźmi, bo to jest czasochłonne. Ciągle mam nadzieję, że uda mi się wrócić do tych rozmów, do dialogu, bo to było dla mnie ważne. Zobaczymy, co wyjdzie, zobaczymy, jak będzie. Warto sobie zadawać pytanie, jakie działania czy jakie nasze czynności są najbardziej koszto- i energochłonne. Może nie warto ich robić, a może właśnie sobie trzeba je uprościć. No i czego my tak naprawdę nie lubimy robić? Ja nienawidzę zamówień publicznych, dlatego jakbym mogła, to wszystkie projekty pisałabym ryczałtem, bo one nie wymagają przechodzenia przez bazę konkurencyjności, bo one nie wymagają tych wszystkich super skomplikowanych procedur jeszcze. Niestety obawiam się, bo ciągle nasza władza myśli, że jeżeli będziemy transparentni w wydatkowaniu środków, czyli będziemy publicznie ogłaszali to, że szukamy jakiegoś towaru lub jakiejś usługi, to będzie taniej. Nie, nie będzie. Taniej i lepiej jest wtedy, kiedy znam kogoś, kto robi pewne rzeczy świetne, mogę do niego zadzwonić i twardo negocjować stawki. Albo kiedy mogę kupić ciastka w promocji w najbliższym supermarkecie. Albo kiedy na przykład mogę korzystać na przykład z rabatów wypracowanych u jednego dostawcy przez ileś tam lat. No bo jeżeli ja jestem zadowolona z usług tego dostawcy, to dlaczego rząd czy tam wymyślający wytyczne mi mówią, że nie możesz korzystać cały czas z usług tego samego dostawcy, pomimo tego, że jesteś zadowolona z tych usług, że on zawsze daje dobrą jakość, no bo to jest zaburzenie konkurencji na rynku. No może jest, ale miałam kiedyś takie doświadczenie, że potrzebowałam wynająć autobus dostosowany do przewozu wózków. No i zrobiliśmy to po Bożemu, czyli wypuściliśmy zapytanie. Robiliśmy to pierwszy raz, dlatego nie pomyśleliśmy o wszystkim. I co prawda autobus był wyposażony w windę i był dostosowany do tego, by przewozić wózki, ale okazało się, że nie miał klimatyzacji. I ten stały dostawca, z którego usług korzystaliśmy, jakby miał to w standardzie. Nie musieliśmy o tym myśleć. Zawsze dostawaliśmy najnowsze samochody super wyposażone do tego, aby w komfortowy sposób i szybki przewieźć ludzi. A tutaj nie dość, że to auto nie miało klimy, to jeszcze jechaliśmy nim do partnera w Niemczech ponad 1000 kilometrów i okazało się, że auto nie ma homologacji na to, aby jechać szybciej niż 100 km na godzinę. I nie dość, że jechaliśmy bez klimy, to jeszcze jechaliśmy wtedy 1000 kilometrów ponad 12 godzin. To w ogóle był jakiś koszmar. Te osoby z niepełnosprawnością były wstrząśnięte i ugotowane po tej podróży. Ja też zresztą, a nie mam niepełnosprawności. I tak sobie myślę, po co to było? Gdybym podzwoniła po firmach i popytała o te wszystkie rzeczy, albo skorzystała z polecenia ludzi, którzy jeżdżą takimi busami, to najprawdopodobniej bym dostała lepszą usługę. Cena pewno byłaby taka sama, bo to nie była tania wycieczka. Może byłaby trochę droższa, ale miałabym zadowoloną, szczęśliwą osobę z niepełnosprawnością, która w komfortowych warunkach dojechała na miejsce. A tak, wyszliśmy tak źli i ugotowani z tego autobusu, że przez pół dnia nie byliśmy w stanie efektywnie pracować. Czyli zmarnowaliśmy pół dnia pieniędzy publicznych, które mogliśmy wydać na to, aby zwiedzać placówki partnera. Myśmy tam wtedy byli na wizycie studyjnej. No więc tak, życzę nam czasu, ale też refleksji o czasie, życzę nam likwidacji zamówień publicznych, abyśmy mogli wreszcie wydawać te pieniądze w sposób efektywny i racjonalny i abyśmy mogli dostawać naprawdę usługi wysokiej jakości, a nie kupować kota w worku przez bazę konkurencyjności. Życzę nam też tego, abyśmy robili działania z sensem i abyśmy robili działania fajne, a sobie życzę, aby tak przegrupować czas, no bo to jest moja decyzja, aby mieć więcej czasu na podcast, na nagrywanie, na myślenie o życiu i takie twórcze wymyślanie rzeczy. Jeżeli dobrnąłeś aż do końca moich takich refleksyjnych wynaturzeń, to dziękuję Ci pięknie za to. Daj znać, co w ogóle myślisz o takim formacie podcastu, że nie jest twarda wiedza, zrób to, zrób tamto, tylko tak sobie właśnie bardziej możemy pomyśleć o tym, co dalej, w taki sposób bardziej filozoficzny. Chociaż nie, myślę, że takich filozoficznych odcinków nie będzie za dużo. No i tyle, do usłyszenia. Mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy się w listopadzie. Zobaczę, może się coś jeszcze uda w przyszłym tygodniu nagrać, bo chciałam Ci opowiedzieć o FIO. Napisz w komentarzu, w notatce, co myślisz o takiej formule właśnie nagrania, a jeżeli nie myślisz, tylko już masz dość, to też możesz mi to napisać. Nie, nie rób tego nigdy więcej. Jak masz ochotę, kup mi kawę albo poleć ten odcinek komuś, komu może się spodobać. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Pamiętaj, że dodatkowe materiały znajdziesz na ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.